dzisiaj to radio robimy w ekspresowym tempie. Przenosimy się na Tajwan, gdzie jest pani Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
To powiedzmy, jakie są media w Chinach, w Tajwanie, jak opowiadają o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
No, media na Tajwanie głównie żyją wyborami, które się mają odbyć jutro. Oczywiście informują o całej sytuacji, bardzo dokładnie to śledzą, a także opisują takie rzeczy, które być może nie docierają do innych mediów na świecie, bo one głównie właśnie w tym świecie chińskojęzycznym się opierają. Także media chińskie w tym tak zwanym wolnym świecie, czyli stworzone przez Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w innych miejscach, piszą o bardzo ciekawych relacjach, powiązaniach Sulejmaniego z reżimem chińskim. Między innymi takie informacje na temat tego, jak bardzo blisko i jak bardzo związany z partią komunistyczną Chin był Sulejmani, ujawnił Guo Wengui. To jest osoba, to jest chiński miliarder, który stara się o azyl w Stanach Zjednoczonych, współpracuje ze Stephen Bannonem. Informacje, które on udziela, trzeba czasem troszeczkę, ja to mówię, przekręcić przez maszynkę, to znaczy albo sprawdzić w innych źródłach, albo poczekać i zobaczyć, czy rzeczywiście to się sprawdzi, ale wiele rzeczy, które mówią, okazuje się, że miał rację. I on mówi między innymi, że Sulejmani był osobą, która była odpowiedzialna za stworzenie takiego kanału kontroli transakcji finansowych, zwłaszcza dotyczących ropy pomiędzy Chinami i Iranem. Bardzo silnie współpracował z frakcją Jiang Zemina w partii komunistycznej. To jest taka frakcja, która jest w opozycji do frakcji obecnego prezydenta Chin, Xi Jinpinga. I właśnie z owym Jiang Zeminem, który już jest starszym politykiem, właściwie już nieczynnym, 90-paroletnim, ale ma nadal bardzo duże wpływy w Chinach. Razem z Jiang Zeminem i z byłym ministrem spraw bezpieczeństwa Zhou Yongkangiem stworzył bank. Oni przyczynili się do utworzenia banku, który miał kontrolować te chińsko-irańskie transakcje naftowe. Po stronie irańskiej w tych kwestiach, tych transakcji decydujący głos miał właśnie Sulejmani. Poza tym Guo Wengui mówi także o luksusowych mieszkaniach Sulejmaniego w Hongkongu, a także o tym schronieniu, jakie państwo chińskie udzielało rodzinie Sulejmaniego. Oni pomieszkiwali w Pekinie i w Szanghaju. Także to są takie informacje, o których mało wiemy, a którzy ludzie, którzy są tam, byli tam albo mają nadal kontakty, no, mogą ujawniać. Także wiemy, że atak na Sulejmaniego wywołał dużą panikę w Pekinie, a świadczy o tym rozporządzenie, jakie zaraz po tym ataku zostało wydane w Pekinie. Zakazano lotów balonów powietrznych, latawców, dronów, a w jednej z dzielnic tej w centrum, w którym znajdują się w najważniejsze budynki, w której rezydują przedstawiciele partii komunistycznej, w tej nawet zakazano lotów gołębi. Także wydano rozporządzenie, aby media, agencje, dziennikarze, blogerzy o wszelkich podróżach, wyprawach, spotkaniach przedstawicieli partii komunistycznej informowali dopiero 3 godziny po tym, jak te spotkania się zakończyły, a we wszystkich miejscach, w których przebywają przedstawiciele partii komunistycznej, tej wierchuszki partii komunistycznej, odcinano internet. Także rzeczywiście była to panika zaraz po tym ataku. I to wiemy właśnie z takich relacji, tych chińskojęzycznych mediów,
które nie wychodzą w Pekinie. Te oficjalne media chińskie, nie wiem, czy pani ma do nich dostęp, czy one jak one opowiedziały historię wystąpienia prezydenta Trumpa, zabicia Sulejmaniego?
No więc na początku była krytyka tego zabójstwa, potem wzywano o powściągliwość obie strony, a więc i Chiny, i Iran. A po wystąpieniu Trumpa pisze się znów, że jednak widać powściągliwość i mądrość po obu stronach. Wydaje się, że Pekin się cieszy z tego, że Trump jednak mówił o tym, że nie będzie, nie mówił o jakimś eskalacji, to znaczy nie mówił o militarnym odwecie, jedynie mówił o sankcjach. Pekin nie chce, aby doszło do zaostrzenia konfliktu. Jego interesy w Iranie są bardzo duże i jakakolwiek tak zwana wojna, jakiekolwiek zaostrzenie tego konfliktu, to jest ogromne uderzenie w interesy chińskie w tym regionie.
Czy Chiny sprowadzają najwięcej ropy właśnie z Iranu? Są największym importerem ropy z Iranu?
Tak, oczywiście. Chiny są największym importerem ropy z Iranu, dzięki temu także no, jak gdyby utrzymują gospodarkę irańską, łamią te sankcje. Zresztą nie tylko w tym łamią sankcje. Przebywająca w tej chwili zatrzymana w Kanadzie Meng Wanzhou, czyli córka szefa Huawei, czeka w Kanadzie na decyzję sądu, czy może być poddana ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. No, głównym zarzutem dla niej jest między innymi łamanie sankcji wobec Iranu. I Iran i Chiny to także rosnąca współpraca militarna. Nie tak dawno, pod koniec zeszłego roku, odbyły się wspólne ćwiczenia marynarek Chin, Iranu, ale także i Rosji w północnej części Oceanu Indyjskiego i Zatoce Omańskiej. No i nie byłoby programu nuklearnego Iranu bez wsparcia Chin. Także na wielu frontach widać bardzo silną tę współpracę.
To w takim razie teraz kilka słów o wyborach na Tajwanie.
No jesteśmy już, to już są ostatnie godziny, wybory są jutro, cisza wyborcza jest dzisiaj do 10 wieczorem. Oczywiście jak to na Tajwanie zawsze coś wyskoczy w ostatnim momencie, jest chiński szpieg, który ujawnił się już jakiś czas temu w Australii, mówił o tym, jak działają agentura w Hongkongu i na Tajwanie, a wczoraj zostało ujawnione, że temu chińskiemu szpiegowi przebywającemu w Australii grożono, no, że jeżeli nie odwoła swoich rewelacji o tym, jak owa agentura działa, to może być pozbawiony życia, może to także zaszkodzić jego rodzinie. Chciano wymusić na nim odwołanie tych zeznań, a także stwierdzenie, że zmusiła go do tego między innymi prezydent Tajwanu, proniepodległościowa prezydent Tajwanu. Przygotowywano nawet specjalną konferencję strona chińska i okazało się, że w całą tą aferę zastraszania tego chińskiego szpiega przebywającego w Australii zamieszany jest jeden z czołowych polityków tajwańskich, polityk partii opozycyjnej Kuomintangu. Także no, w tej chwili jest to taka duża informacja, którą żyją wszystkie media na Tajwanie. I zobaczymy, czy będzie miało to wpływ na wyniki wyborów już jutro.
Ale kto jest reprezentantem Chińskiej Republiki Ludowej w tych wyborach?
Kuomintang jest partią propekińską. Obecnie rządząca partia DPP jest uważana za proniepodległościową, za popierającą silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Także te rewelacje, które wczoraj wyszły tutaj na Tajwanie, no uderzają w ten obóz propekiński, pokazują, że ten obóz Kuomintangu ma w swoich szeregach członków, którzy bardzo mocno współpracują z komunistyczną partią Chin.
Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
Mówi się, raczej wszystko wskazuje na to, że w wyborach prezydenckich wygra obecna prezydent Tsai Ing-wen z proniepodległościowej partii DPP. Powinno to być dość duże zwycięstwo, nawet liczy się, że może dostać więcej głosów niż w ostatnich wyborach. W ostatnich wyborach było to mniej więcej około 7 milionów głosów, niecałe 7 milionów głosów, na około 19 milionów.
7 milionów, czyli poniżej, czyli ile to jest procent?
Na całe 19 milionów.
No dobrze, na milionów to poniżej 50%, ale wygrała wybory, bo rozumiem, była druga tura.
Tak,
o wyborach.
Tak.
To chyba.
Nie ma drugiej tury na te.
Nie ma.
Nie ma drugiej tury.
Wszystko
nie
będzie.
Ma drugiej tury, tak samo lokale wyborcze są otwarte od 8 do 16. Frekwencja z reguły jest powyżej około 70%. Także to też pokazuje dużą efektywność Tajwańczyków. Wyniki mamy znać jutro około 10 wieczorem, czyli to jest około 15 czasu polskiego.
Czyli umawiamy się na korespondencję z Tajwanu w najbliższy poniedziałek. Oczywiście, jeżeli pani będzie dysponować czasem.
Dobrze, to do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w poniedziałek.
Wszystkiego dobrego. W Warszawie jest godzina 7:57. Na Tajwanie jest która? Już nie usłyszymy. 14:57 na Tajwanie. Dzisiaj jest 10 stycznia. Słuchają państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i radiu, które pędzi. W studio Jan Olencki.
Dzień dobry Państwu. Zaczynam od dziennika Gazety Prawnej, gdzie na pierwszej stronie jawią nam się tytuły o dyplomacji dronów i wojnie w Zatoce Perskiej, której nie będzie, ale ze strony Iranu wciąż możemy spodziewać się fajerwerków, o miłym prezydencie oraz jak dobrze się sprzedać, ale tutaj z moją uwagę zwróciły tytuły ekologia czy ideologia i czy zgubi nas pycha, a nie zmiany klimatu. I tak na stronie najpierw 12 i 13 bardzo obszerny artykuł autorstwa Tomasza Żółciaka, który pisze o tym, że słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o ekologizmie mogą wywołać podobne skutki jak deklaracja władz Warszawy o wspieraniu osób LGBT. W obu przypadkach ostry spór nie przyczynia się do poprawy sytuacji, a na podgrzewaniu temperatury kapitał zbijają politycy. I tak, rozmowy o ekologii nie dotyczą już tak przyziemnych spraw jak segregacja śmieci czy odchodzenie od wszechobecnego plastiku. Coraz częściej dyskutujemy o życiowych wyborach, chwilowych metodach, narzucaniu określonego stylu życia przez zielonych, w cudzysłowie, czy ekoterrorystów, o wywracaniu starego porządku i systemu wartości. A w tle coraz wyraźniej pobrzmiewają pytania o to, ile jesteśmy w stanie indywidualnie poświęcić, by być bardziej eko i czy w ogóle jest to kierunek, na który nas stać. Także finansowo i tutaj to rozważa autor Tomasz Żółciak w bardzo obszernym artykule, czy ta ekologia nie stała się już pewnego rodzaju ideologią, która nas pochłania dosyć fanatycznie. Natomiast już stronę dalej, na stronie 14, jest wywiad ze Zdzisławem Kijasem, polskim prezbiterem i franciszkaninem, który mówi tak, czynić sobie ziemię poddaną, czyli słowa świętego Franciszka, znaczy to samo, co troszczyć się o nią. Kto odczytuje to wyrażenie egoistycznie, grzeszy. I to bardzo obszerny wywiad o tym, jak rozumieć słowa świętego Franciszka i jak Kościół katolicki zapatruje się na kwestie ideologii. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Czy coś w wyborczej ciekawego rzuca się w oczy panu Krzysztofowi?
54 miliony kilometrów. Taka jest odległość między Ziemią a Marsem. 6 miesięcy tyle leci się z Ziemi do Marsa. 2,5 roku tyle czasu potrzeba, żeby polecieć na Marsa i wrócić z powrotem. Lot na Marsa nas zabije. Znak zapytania na czwartej stronie Gazety Wyborczej. Są wyniki badań, które mówią o tym, że długie przebywanie w kosmosie niekoniecznie człowiekowi służy i na przykład zdarza się, poddano badaniu, to już nie będę dokładnie opisywał, ale poddano badaniu 11 astronautów i okazało się, że w którymś momencie krew kosmonauty długo przebywającego w kosmosie zupełnie inaczej płynie, a czasami zmienia kierunek. Nie wyobrażam sobie tego, ale zaczyna płynąć w odwrotnym kierunku. Pojawiają się zakrzepy. Człowiek może takiego lotu nie wytrzymać. Przynajmniej taka jest konkluzja tych badań, które są dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Oczywiście na pierwszej stronie ciąg dalszy serialu pod tytułem Polowanie na marszałka Senatu CBA. Donoście na Grodzkiego, że jest apel CBA w internecie, żeby jeżeli w którymś momencie ktoś zapłacił albo został przymuszony do zapłacenia jakiejś daniny marszałkowi Senatu, wtedy kiedy był lekarzem oczywiście i ordynatorem, to ma się do CBA zgłaszać, no ale to taka kolejny serial Gazety Wyborczej na jej pierwszej stronie.
Gazeta Rzeczpospolita z kolei na stronie 8 opowiada o rzeczy, która dla nas z perspektywy polskiej może się wydawać troszeczkę tabloidowa, bo ja osobiście nie wiem, jaki wpływ bezpośrednio na nas może mieć monarchia w Wielkiej Brytanii, natomiast od kilku dni padają takie słowa, w zasadzie od wczoraj, przedwczoraj, że książę Harry i księżna Meghan ogłosili, że wycofują się z roli kluczowych członków rodziny królewskiej i jak zmieni się zakres ich obowiązków i przywilejów. O tym pisze dr Wojciech Lewandowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł nazywa się Brexit w cieniu Mexitu, czyli rodzina królewska w rozpadzie. A jak oglądałem różne materiały z tym związane wczoraj, to wygląda na to, że będą krążyć między Wielką Brytanią a Kanadą. Kanadyjczycy bardzo się cieszą, ale chyba nie do końca z wypowiedzi przechodniów na ulicy, których nagrania oglądałem, wynika, jakoby wiedzieli w ogóle, jaką rolą jest rola księcia Harry'ego i co to mogłoby dla nich oznaczać ich przyjazd do Kanady. No ale to o tym więcej na stronie 8 w Rzeczpospolitej. Tutaj na stronie 5 jeszcze artykuł o zamrożonej kampanii. Platforma Obywatelska nie będzie teraz skupiać się na wyborach prezydenckich. Najpierw muszą dokonać wyboru nowego szefa tej największej partii opozycyjnej. I tak pisze o tym Zuzanna Dąbrowska i Michał Kolanko. Więcej o tym na stronie 5 Gazety Rzeczpospolita. Teraz zajrzę sobie do naszego dziennika. Sanktuarium Prymasa w Chorzczówce powstanie pierwsze w Polsce sanktuarium księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wkrótce już błogosławionego. To pierwsza strona i to nowe sanktuarium na terenie diecezji warszawsko-praskiej stanie się centrum pamięci i kultu prymasa tysiąclecia. Powstanie w tym miejscu wyjątkowy, bo bardzo związany z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim obiekt. To już będzie kolejna na terenie Warszawy, okolic Warszawy, taka instytucja poświęcona prymasowi. No nie, do tej pory nie sanktuarium, a muzeum myśli Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego jest w Wilanowie, ale teraz, tak jak mówimy, w Chorzczówce powstanie także sanktuarium. Co jeszcze na pierwszej stronie? Zełenski apeluje o współpracę. Władze ukraińskie negocjują z Iranem możliwość rozpoczęcia prac na miejscu katastrofy samolotu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej o pomoc w śledztwie, bo tak jak wiemy, cały czas nie jest jasne, czy zawiodły silniki w samolocie ukraińskich linii lotniczych, czy został on zestrzelony, a jeżeli został zestrzelony, to czy przypadkiem, czy jednak umyślnie. Na pokładzie samolotu Ukraińców, przypomnijmy, znajdowało się obywateli Ukrainy 6, bodajże większość to byli Irańczycy i obywatele Kanady, więc tutaj też ten wątek północnoamerykański się pojawia.
Przedwczoraj cytowaliśmy naukowców, między innymi NASA, o tym, że będzie oziębienie klimatu w Europie. Na 20 stronie Gazety Wyborczej opinia przeciwna. Europa ociepla się najszybciej. To jest w 2019 roku. I tak sobie myśląc o tym, co będzie się działo w czerwcu i w lipcu w Europie, a w czerwcu i w lipcu w Europie będziemy pewno żyli, tak przynajmniej się wydaje, mistrzostwami Europy w piłce nożnej. W kilkunastu miastach będą rozgrywane i kibice będą latać samolotami z jednego miejsca, z Baku do Madrytu, z Madrytu do Londynu, z Londynu do Amsterdamu, z Amsterdamu do Petersburga, potem do Dublina i do wielu innych europejskich miast. Samoloty wyruszą z lotnisk, cieszą się linie lotnicze, pewno cieszą się kibice i na pewno cieszą się ci, którzy dbają o klimat w Europie.
Będzie okazja do wyrobienia sobie tych miles and more, po prostu latając między meczami. Teraz informacje ze świata, jeszcze z Gazety Rzeczpospolitej. Załoga nie poprosiła o pomoc przyczyny katastrofy samolotu. Irańczycy będą wyjaśniać z Ukraińcami, Kanadyjczykami i Szwedami. W Kijowie coraz popularniejsza jest teoria o trafieniu irańską rakietą. To nawiązanie do tego, co mówiłem przed chwilką, i tutaj analiza Rzeczpospolitej w temacie na stronie 8. Białorusini nie chcą Krymu u siebie. Większość społeczeństwa wciąż opowiada się za sojuszem z Rosją, ale pod warunkiem zachowania suwerenności kraju. Na pytanie, jak według pana, pani powinny wyglądać stosunki Rosji i Białorusi, 75,5% badanych odpowiedziała, że to powinny być niezależne, ale zaprzyjaźnione państwa z otwartymi granicami, bez wiz i służby celnej. 4,9%, czyli najmniej respondentów, powiedziało, że to powinny być kraje sąsiedzkie z zamkniętymi granicami, wizami i służbą celną. Także zdecydowana większość chce takiego przyjaznego stosunku, ale jednak dużej niezależności.
W Warszawie pogoda jest taka jak wczoraj w Krakowie, zgaduję, że pewno też. To może na zakończenie przeglądu prasy jeszcze dwie informacje. Pierwsza dotyczy pożaru w rafinerii Łukoilu. W rosyjskiej rafinerii ropy naftowej w mieście Uchta w Republice Komi wybuchł w czwartek pożar. Jedna osoba została ranna. Pożar jest duży. Więcej informacji na temat tego pożaru nie ma. To jest duża, bardzo bardzo rafineria rosyjska. I druga informacja, o której już rozmawialiśmy z ministrem Antonim Macierewiczem, Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję ograniczającą swobodę działań Donalda Trumpa wobec Iranu, żeby takie działania podejmować. Prezydent Iranu powinien dostać pisemną zgodę kongresu. Ta rezolucja według pana ministra Macierewicza, pewno tak jest, nie ogranicza Donalda Trumpa, choć Biały Dom uznał ją za błąd. Chcesz kropkę nad i postawić?
Jeśli mogę, tak, na 16 stronie, 16 i 17, czyli w samym środku gazety, dziennika Gazety Prawnej, znajduje się obszerna, bardzo taka wyraźna grafika, która przedstawia, jaki jest podział wydatków rządu na poszczególne kwestie związane z naszym społeczeństwem, czy to ubezpieczenia, czy to jest właśnie bezpieczeństwo, obrona narodowa, czy oświata. I najwięcej tutaj z tego wynika rząd przeznacza na rodzinę, więc rodzina jest najważniejsza i to można sobie zobaczyć, dokładnie przeanalizować na 16 i 17 stronie Dziennika Gazety Prawnej.
Może uda nam się zrobić taką analizę. Na zegarze godzina 8:11.